Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa na kolejnym live. No i długo żeśmy się nie nacieszyli tym pokojem trumpowo-irańskim, no bo drodzy Państwo, rozmowy odwołane. To naprawdę nie jest żart. Przykro mi, że muszę rozpocząć, to jest jakaś tragifarsa, ten live od tego stwierdzenia, ale jak wiecie, dzisiaj miały się rozpocząć rozmowy, które miały potrwać 60 dni. Miały polegać na technicznych ustaleniach, jak wprowadzić w życie pokój, czy też ten Memorandum of Understanding, które zostało podpisane wczoraj w nocy, no i się nie odbędą w tej Szwajcarii. Was w ostatniej chwili wysiadł z samolotu, a dlaczego? No bo Bibi oczywiście wsadził kij w szprychy, bombarduje jak zaciekle południowy Liban, zabija ludzi, morduje tam wszystkich jak leci, no i Iran mówi, no słuchajcie, albo rozmawiamy poważnie, albo nie. Także to jest wiadomość dnia. Zaraz rozbierzemy to na czynniki pierwsze. Amerykanie są wściekli na Izrael po prostu. Trump ma już dosyć Bibiego. Najostrzejsze słowa skierowane pod adresem Izraela, jakie kiedykolwiek słyszałem. Vance został wysłany tutaj do brudnej roboty. Naprawdę bardzo, bardzo mocna próba osadzenia Izraela na ziemi. Jest wreszcie szansa, chociaż ja znam życie i chyba się nie sprawdzi, że Ameryka, no cóż, wreszcie przejrzy na oczy i sprowadzi te relacje amerykańsko-izraelskie do takiego punktu, w jakich one się znajdować powinny. Czyli nie tak, że ogon kręci psem, tylko pies ogonem. Tak, absolutnie w skrócie. Nowe info o zamachu na ataku na Moskwę dronowym. Mamy nowe rozmaite ciekawe rzeczy z tym związane. Mamy, drodzy Państwo, odwołanie pełnomocnika do spraw CPK. Trochę ta sprawa pana Laska, trochę ta sprawa przygasła, a zależy mi na tym CPK-u. Trochę temat szedł na dalszy plan, więc o tym też opowiemy. No i szereg innych ważnych wiadomości ze świata. Zaczynamy naszego live'a. Około 45 minut przedstawię Państwu najważniejsze wiadomości ostatnich 24 godzin. I teraz jeszcze krótko, zanim przejdziemy do przeglądu wydarzeń, to co się dzieje na kanale. Macie cały czas odcinek z Jackiem Bartosiakiem, który bardzo, bardzo Państwu polecam. Ten, kto widział, to może napisać na czacie, że naprawdę jeden z lepszych wystąpień publicznych Jacka w historii. Przedstawił nie tylko swoją analizę klęski Trumpa w Iranie, ale również wizję Polski, jego marzeń, która rozbija się o beton. Wszystko macie w tym odcinku. Dzisiaj o 20, bo jest piątek, będzie normalnie odcinek. Zaprosimy doskonałego eksperta, byłego szefa Ośrodka Studiów Wschodnich Adama Eberharta. Już jest zaproszony. Będziemy rozmawiać o tym, że Rosja wreszcie poczuła, czy też Moskwianie na poważnie, że wojna trwa, wrócili z planety Mars i mogą się przekonać, że na własnej skórze wojna doszła do stolicy, do Moskwy, jakie to będzie miało konsekwencje dla elit. Wszystkie szczegóły jeszcze raz omówimy, wszystkie nowości dotyczące tego ataku spektakularnego dronów na elektrownię, na rafinerię, przepraszam, moskiewską. Co poza tym, czy będą live w weekend? Zobaczymy, drodzy Państwo. Na pewno mamy dla Was o 18:00 rewelacyjny odcinek. Mogę już zdradzić, że... A nie, nie zdradzę, niech to będzie niespodzianką. Przypominam, że we wtorek jestem w Trójmieście, w Sopocie konkretnie, na konferencji. Wszystkie szczegóły i kody rabatowe, czy też darmowe wejściówki, to wczoraj dawałem znać na mediach społecznościowych, to wiecie. No to krótko, damy teraz ostatnim spóźnialskim czas na dojście, więc dwa słowa o książce, Polacy z autografem. Książka czeka na Was w księgarni internetowej historiarealna.pl. Dwa dni temu była oficjalna premiera. Każdy egzemplarz, który kupicie w naszej księgarni, ja oczywiście podpiszę. Podpisałem też również inne moje książki, takie jak Ukraińcy czy Wołyń, proszę bardzo. Jak komuś brakuje coś do kolekcji, to może sobie uzupełnić. Wszystkie podpisane. Dostaliśmy pierwszego Trumpka. Od kogóż to? Facjom. Bardzo dziękuję. Dobra robota z tymi live'ami. Dzień bez live'a, dzień dniem straconym. Dziękuję bardzo. Jak miło słyszeć takie słowa rano. To słowa pokazują, że to, co robię, ma jakiś sens. Nie będę ukrywał, że to zmieniły te live'y moje życie kompletnie. Wstaję rano, załatwiam sprawy rodzinne, no wiadomo, jakie dzieciaki i tak dalej. No i siadam, przygotowywuję się i robimy te live'y. Pracy jest dużo, ale satysfakcja olbrzymia. Dziękuję za to, że oglądacie, dziękuję za wsparcie na Patronite na YouTubie. Dzięki Wam, drodzy Państwo, zachowujemy niezależność. No i oczywiście dziękuję za wszystkie trampki. To jest taka bzdura, prawda, ten donate, trochę się tym bawimy, ale słuchajcie, to też jest ważne dla zachowania stabilności finansowej naszego kanału. Dzisiaj będzie ostro, tylko Wam powiem, o czym będziemy rozmawiali. Więc domyślacie się, że algorytmy raczej nie lubią takich treści kontrowersyjnych. No to i resztę połączcie kropki. Także bardzo, bardzo dziękuję. Siłę historii realnej stanowią jej widzowie. I ostatni punkt programu. O, Trumpek właśnie wjechał. De Kostek, bardzo dziękuję. Jeżeli chcecie, żebym kogoś pozdrowił, złożył komuś życzenia urodzinowe albo cokolwiek powiedział na live, to piszcie, wrzucajcie Trumpka, napiszcie, o co chodzi, i jeżeli to nie będą wulgaryzmy, oczywiście to czytam. Okej. I jeszcze w takim razie ostatnie 10 sekund. Pozdrówmy naszych przyjaciół. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Kajak, KFD, literki mają swoje znaczenie i mamy dwóch partnerów. Strategicznego to Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas, a ten czas możecie poświęcać na oglądanie live'ów zamiast gotować historii realnej. No i oczywiście Lantre to nasz partner technologiczny. Ze sprzętem Lantre jedziemy do Japonii. Wyprawa do Japonii 29 czerwca, a jej partnerem jest firma AutoDNA, między innymi. Więcej szczegółów wkrótce ogłosimy. No i z dumą chciałbym poinformować, jak już wiecie z odcinka z Jackiem, że do naszych partnerów dołącza BOSSA, czyli Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska BOŚ. Inwestujcie z głową w oparciu o wiedzę ekspercką. Startujemy. Jest nas na starcie, drodzy Państwo, 3000. Idealnie, wszyscy się zebrali. Mamy kolejne trampki, tym razem od pani Anieli Ani Laskowska. A nie, Aniela Skakowska, bo to się skleja wszystko. Bardzo dziękuję. Odkąd zaczęła się wojna w Iranie, pan jest moim głównym źródłem informacji. Bardzo dziękuję za pana pracę. Oglądam teraz niemal każdy live. Wysyłam pani serduszko, bardzo dziękuję. Mamy też wsparcie Ame Sab. Zawsze szukałem na X i innych portalach wiadomości, a wieczorem odcinek na X, na HR. Teraz zajmuję się czymś pożytecznym i czekam na live HR. Pięknie. Cieszę się, drodzy Państwo. Oszczędzam Wam trochę roboty z przeglądaniem tych wszystkich portali, mediów i innych branżowych stron. Lecimy. Lecimy już z naszym live'em. Matko, słuchajcie, bombardowanie. Magdalena Liska, bardzo dziękuję. I Naomi Malka, bardzo dziękuję. Super wsparcie z Wielkiej Brytanii. Game changer dla Trumpa. Ciekawe, czy odetnie państwo położone tam, gdzie chce, od finansowania i pomocy wojskowej. Wybory jesienne Trumpa versus widmo więzienia Bibiego. Tako w wersji level hard. Pozdrawiam z UK, Misiek, Dzik, kierowca bombowca. Pozdrawiamy, wysłałem panu z kciuka i lecimy. Zerwane czy też przełożone zostały rozmowy, które miały się rozpocząć w szwajcarskim kurorcie. Dzisiaj, drodzy państwo, między bezpośrednio rozmowy, co się rzadko zdarza, pomiędzy Amerykanami a Irańczykami. Kurort to jest Burgenstock, jest to kurort, w którym znajduje się piękny hotel, w którym obie strony miały się spotkać. J.D. Vance miał reprezentować stronę amerykańską i w momencie, kiedy już silniki były rozpalone w Air Force 2, Vance zrezygnował z wyjazdu. Sprawę potwierdziła strona szwajcarska, informując, że rozmowy się nie odbędą, ale trwają przygotowania i mają nadzieję Szwajcarzy, że to się zmieni i zostaną jednak przeprowadzone. Pierwszy komunikat, jaki się pojawił, i to dzisiaj widziałem już właściwie bardzo rano, to był taki komunikat, że doszło do jakichś logistycznych problemów. Jak to? Otóż napisano tak. No, logistyka tego spotkania nie jest łatwa i nie jest przewidywalna. Dlatego też Vance przełożył swoje spotkanie, kiedy nie wiadomo, i to była oficjalna wersja. W związku z tym problemy techniczne, ale po jakimś czasie oczywiście, drodzy Państwo, sprawa się wyjaśniła. Dzisiaj żyjemy w sytuacji, w której wszyscy wszystko wiedzą i problemem oczywiście dla Iranu, to Iran, drodzy Państwo, odwołał te rozmowy i to w sposób bardzo dramatyczny. Posłuchajcie, Iran zawiesza cały 60-dniowy proces negocjacyjny z USA, bo według tego wczoraj porozumienia, które wam pokazywałem, 60 dni miały trwać negocjacje. Dlaczego? Otóż bardzo proste. Oskarżył Waszyngton o naruszenie pierwszej klauzuli dopiero co podpisanego memorandum o porozumieniu. Według Irańczyków izraelskie ataki w południowym Libanie, które zostały przeprowadzone krócej niż 24 po podpisaniu cyfrowym porozumienia, mówiłem wam o tym, jak to śmiesznie podpisał Trump z prezydentem Pezeszkianem, stanowią bezpośrednie naruszenie amerykańskich zobowiązań wynikających z umowy. Tam było jasno napisane, przypominam wam, że mają zostać wstrzymane ataki na wszystkich możliwych frontach. I posłuchajcie, irańska delegacja przygotowywała się już do wyjazdu do Szwajcarii na pierwszą rundę rozmów, ale Teheran odwołał podróż, kiedy doszły do Teheranu informacje o bestialskich bombardowaniach południowego Libanu, w których i teraz uwaga, jak podało dzisiaj, drodzy państwo, Ministerstwo Zdrowia Libanu, zamordowano 18 osób. 18 osób zabili Izraelczycy, jakichś przypadkowych ludzi, bomby im spuścili na głowy, żeby tylko zablokować porozumienie z amerykańsko-irańskiej, żeby dalej kontynuować tę wojnę i proces pokojowy niszczyć. Słuchajcie, to jest po prostu zło wcielone, no już trudno inaczej tego nie określić. I teraz posłuchajcie, Irańczycy ogłosili, że dopóki Amerykanie nie dopełnią swoich zobowiązań, dopóty nie wstrzymają wszelkich izraelskich ataków na Liban, no to nie ma mowy o tym, żeby rozmowy zostały rozpoczęte, te techniczne już 60-dniowe, cały proces jest wstrzymany, nie ma dotrzymania pierwszej klauzuli porozumienia. I teraz takie śmieszne określenie, pierwsza runda rozmów USA-Iran jest zdjęta ze stołu. Nie będzie, drodzy państwo. No także muszę powiedzieć, jest to naprawdę mocno, mocno wstrząsające, bo już wczoraj trochę tak optymistycznie nawet coś tak brzmiały te nasze live'y, to co mówiłem, no ale jest jak jest. Izraelczycy, drodzy państwo, bombardują południowy Liban. Oczywiście też bądźmy fair, Hezbollah stawia zacięty opór. Według izraelskich źródeł w ciągu ostatnich 48 godzin poległo czterech żołnierzy IDF. No tak czy inaczej, wojna tam trwa. Trump jest, drodzy państwo, wściekły na Izraelczyków i w jasny sposób podkreśla, że porozumienie ma być również obejmować Liban. Przeczytam wam teraz post Trumpa, który jest bardzo mocny i pokazuje, jakie jest stanowisko Stanów Zjednoczonych i ono się w pełni pokrywa ze stanowiskiem Iranu, ale jest sprzeczne ze stanowiskiem Izraela. Stany Zjednoczone są angażowane na rzecz pokoju. Zachęcamy wszystkich, czy też wzywamy wszystkich w regionie Bliskiego Wschodu do powstrzymania się od jakichkolwiek działań, przepraszam, żeby podtrzymali to porozumienie. Rynki są tym zachwycone. Ceny ropy naftowej idą mocno w dół. Oczekujemy, i to jest ten kluczowy moment, ja to tłumaczę na gorąco, dlatego może być trochę to tłumaczenie kostropate, oczekujemy całkowitego zawieszenia broni na wszystkich frontach, w tym w Libanie, Hezbollah, to też dotyczy Hezbollahu i Izraela, pisze Trump. Dziękuję za uwagę poświęconą tej sprawie prezydent Donald J. Trump. A więc, drodzy państwo, macie do czynienia z sytuacją, w której Trump próbuje dyscyplinować nawet na Truth Social swojego niesfornego sojusznika, ale Amerykanie robią gesty dobrej woli. Rzeczywiście to, co mogą, to wprowadzają w życie to porozumienie. Mam właśnie przed sobą dzisiaj komunikat CENTCOM-u, czyli Dowództwa Centralnego Amerykańskich Sił Zbrojnych, który odpowiada za Bliski Wschód i jest, czytamy w nim tak. Dzisiaj siły USA zniosły blokadę na cały ruch morski wpływający i wypływający z irańskich portów oraz obszarów przybrzeżnych. A więc słuchajcie, Amerykanie przestrzegają umowy, Iran przestrzega umowy, Izrael nie przestrzega umowy, a więc normalka, wracamy do normalki, do normalnej sytuacji. No i tutaj CENTCOM pisze, że otwarcie tych zdjęcie blokady z irańskich portów jest zgodne z poleceniem prezydenta USA. Siły amerykańskie od dzisiaj nie utrudniają tranzytu statków do lub z irańskich portów w Zatoce Perskiej, Omańskiej i tak dalej. Wszystkie wysiłki egzekucyjne blokady wojskowej ustały. Nasze wspaniałe okręty marynarki wojennej pozostaną w regionie, aby upewnić się, że wszystkie aspekty porozumienia, dobra, to już jest mniej ważne. No, Krótko mówiąc, zobaczcie, Ameryka robi wszystko, co może, żeby podtrzymać to, ten deal, no ale Izraelczycy go oczywiście próbują wywrócić, no bo w ich interesie jest oczywiście wojna. Ciekawe oświadczenie ze strony Mocztaby, oczywiście nie bezpośrednio przekazane, ale Mocztaba po długich wahaniach no, klepnął ten deal, no bo on jest przecież bardzo pozytywny dla Amerykanów, no ale jakby nie patrzeć z perspektywy Ayatollahów, to jest deal z wielkim szatanem, który zabił ojca Ayatollaha, czyli poprzedniego przywódcę Chomeneiego. No ale co ciekawe, Mocztaba zdradził, że Trump był już w takiej desperacji, że musiał stosować wszystkie możliwe lewary. Przypomnę, że wyjaśniło się wszystko. Tak, był bardzo zdesperowany, ponieważ uważał, że może dojść do absolutnego załamania na światowych rynkach ropy. Trump mówi oficjalnie, bo teraz tłumaczy, dzisiaj to zrobił, to jest już się różnica czasu między Polską a Stanami Zjednoczonymi, ale mówił, chciałem w rozmowie z portalem Axios uchronić świat przed potężnym wstrząsem gospodarczym. No nie dodał, tylko że sam ten wstrząs wywołał, atakując w ogóle ten Iran. To wszystko było kompletnie głupie i niepotrzebne. No i oczywiście wypominają złośliwi internauci Trumpowi tweety, w których pisał, jedynym możliwym rozwiązaniem tej wojny jest bezwarunkowa kapitulacja. A teraz, drodzy Państwo, mamy de facto kapitulację, bo tak jak Wam wczoraj czytałem, jeżeli ktoś nie widział, zobaczcie wczorajszego live'a, nie będę tego powtarzał, punkt po punkcie, 14 punktów dokładnie omówiłem razem z komentarzem. No i oczywiście to trzeba dodać, że rynki zareagowały rzeczywiście pozytywnie. Mamy $79 za Brent dzisiaj i $77 za baryłkę WTI, a więc wracają te ceny niskie sprzed wybuchu wojny. Rynki są nastawione pozytywnie, no ale Trump otwartym tekstem powiedział, jeszcze kilka tygodni i skończyłyby się nam rezerwy ropy, które teraz nam wynoszą 340 milionów baryłek, no bardzo niedużo, najmniej od 1983 roku, w związku z tym Trump był pod ścianą, tak jak mówiliśmy w historii realnej. On robił dobrą minę do złej gry, ale wszystkie karty w rękach mieli Irańczycy. I mówi tak w rozmowie z portalem Axios, no co mogłem innego zrobić niż się na to zgodzić, jak dziecko on jest, mogłem bombardować ich 3-4 tygodnie i to by nic nie dało, bo i tak cieśnina nie zostałaby otwarta. W związku z tym to pokazuje, że Iran blokując najbardziej skuteczne okazało się zastosowanie asymetrycznej metody walki, czyli przy pomocy tanich dronów, min jakichś tam, jakieś żelastwa, zablokowanie cieśniny Ormuz, przez którą przypominam przechodzi 20% światowej ropy dostępnej na rynkach. Trump robi dobrą minę do złej gry i zapytany, czy to była lekcja dla niego ta wojna przegrana, że jego władza jako prezydenta Stanów Zjednoczonych ma jednak swoje ograniczenia, limits, jak się wyjaśniono, on powiedział nie dostałem jeszcze takiej lekcji, moja władza nie ma żadnych ograniczeń, no ale traktujmy to, drodzy Państwo, poważnie. Bill Cassidy powiedział krótko, Ronald Reagan przewraca się w grobie. Wielu republikanów ma pretensje w ogóle do Trumpa, tych, którzy siedzą oczywiście w kieszeni tego lobby, o którym jest ta książka, mają pretensje do Trumpa, że tą wojnę skończył, no ale powiedzmy sobie szczerze, no to jest klęskowy dla Stanów Zjednoczonych, beznadziejne porozumienie, ale błędem nie było skończenie wojny, tylko jej rozpoczęcie. Tak. No. I tu trzeba szukać problemów. I tutaj przechodzimy już, drodzy Państwo, do gigantycznego konfliktu Izrael-Ameryka, więc kompletnie nowy temat. Z reguły mówiliśmy o rewelacyjnych stosunkach między tymi dwoma państwami, opartymi na pewnych trudnych do pojęcia dla normalnego człowieka uwarunkowaniach, ale mamy teraz naprawdę bardzo, bardzo poważny konflikt. Po prostu Trump jest wściekły na Izrael i na Bibiego. Zaraz Wam opowiem, co dokładnie powiedział Vance, jakie to może mieć konsekwencje dla geopolityki światowej. Tylko po pierwsze, mamy 5000 widzów, za co bardzo dziękuję. Pan Piotr Wiśniewski nas wsparł fantastycznym Trumpkiem. Bardzo panu dziękuję za wsparcie. Wysyłam kciuka. Poproszę mapę w tle pokazującą omawiane miejsca. Robert, tu. Postaram się to zrobić. Wiem, no czasu nie ma, żeby to ogarnąć technicznie, ale oczywiście to zrobimy. Filip Stawski, 5 subskrypcji rozdał widzom, doskonale. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam pana Piotra Dudzika. Wow, fantastyczne wsparcie. A pani Agnieszka Lipińska dołączyła do grona wspierających. Także mamy dzisiaj dużo, dużo wsparcia od naszych widzów. To nakręca mnie, historię realną. Lecimy dalej. Jest nas 5000 i przechodzimy do najbardziej sensacyjnego aspektu tej sprawy, to znaczy Stany Zjednoczone doskonale zdają sobie z tego sprawę, że jeżeli Bibi się nie uspokoi, Izrael nie przestanie bombardować, no to Iran po prostu nie siądzie do tego stołu rozmów i wszystko zacznie się od nowa, ponieważ i słusznie Trump, podpisując te porozumienie, podpisał pierwszy punkt, w którym była mowa o, że pokój jest zawarty, czy też rozejm na wszystkich frontach, łącznie z Libanem, co zostało powiedziane expressis verbis, a potem zostało powiedziane, że suwerenność i nienaruszalność terytorialna Iranu zostanie, przepraszam, Libanu zostanie uhonorowana przez wszystkie strony konfliktu. A tymczasem, po pierwsze, Izrael nie ma najmniejszej ochoty zatrzymać swoich operacji w Libanie i bombardowania, a po drugie, nie ma najmniejszego zamiaru uszanować integralność terytorialną tego kraju. Powiedziane to zostało oficjalnie w dwóch komunikatach. Po pierwsze, Netanyahu zakomunikował Trumpowi, że nie czuje się Izrael zobowiązany czy też związany tymi zasadami tego porozumienia, więc Trump sobie to w swoich między sobą załatwia z Iranem, ale nas to nic nie obchodzi, naprawdę gruby numer, zważywszy na to, że to jest kraj na amerykańskiej kropluwie. A dwa, uwaga, za słowami poszły czyny i dzisiaj dowództwo izraelskich sił obronnych, czyli IDF, opublikowało specjalną mapę i ogłosiło, że rozszerza swoje operacje w południowym Libanie. Na tej nowej mapie widać, że strefa, tak zwana strefa bezpieczeństwa, strefa buforowa, zostanie powiększona jeszcze o 10 kilometrów w głąb Libanu, aż do miejscowości Majal Zun pod Tyrem i do wzgórz pod miejscowością Nabatija. Co to oznacza? To oznacza, że z tych terytoriów oczywiście zostanie wypędzona cała ludność. Niewykluczone, że przy pomocy pocisków z fosforem białym, bo to już było używane, pamiętacie? To jest substancja, która tam się spala, chyba 600 stopni jest temperatura spalania i w sytuacji, w której ma kontakt z ludzką skórą, przepala skulę, przepala mięśnie, przepala kości, dostaje się do rdzenia, dochodzi do takiego całkowitego poparzenia nie tylko ciała, ale wewnętrznego paraliżu całego organizmu i człowiek w straszliwych męczarniach kona. Jest to oczywiście broń całkowicie zabroniona przez konwencje międzynarodowe, ale Izrael sobie jej używa tam przeciwko w Hezbollahu, przeciwko Hezbollahowi, no ale również rykoszetem dostaje ludność cywilna, bo strefa buforowa ma wyglądać w ten sposób, o czym mówi Izrael Katz, czyli minister obrony narodowej Izraela, że ludność ma stamtąd zostać wypędzona cała, a już na pewno szyicka, no i tam oczywiście formalnie to ma być wojskowa strefa, ale już osadnicy żydowscy przebierają nóżkami, żeby tam wejść za plecami żołnierzy i zakładać osiedla i tworzyć tą koncepcję szaloną przestrzeni życiowej, czyli wielkiego, wielkiego Izraela. No i cóż, i tak wygląda sytuacja. Tak jak powiedziałem, w ciągu ostatnich 24 godzin 18 osób zostało zamordowanych przez i zabitych przez Izraelczyków w tych operacjach. Jest to sytuacja, która oczywiście powoduje, że cały ten pokój się rozbija, no bo pierwszy punkt, od razu na dzień dobry, pierwszy punkt pokoju jest łamany. I najśmieszniejsze jest to, że o ile, no zobaczcie, gdy mam do czynienia z pewnym paradoksem, Netanyahu miał na tyle potężny przywódca państwa, które liczy tam niecałe 9 milionów mieszkańców, z czego Żydów 7,5 miliona. Ma malusieńkiego państwa na peryferiach światowych, ma gigantyczny, przemożny wpływ na prezydenta supermocarstwa, aż do tego stopnia, że jest w stanie rzucić to supermocarstwo przy pomocy tych swoich manipulacji i kłamstw do wojny, ale przywódca tego supermocarstwa nie ma wpływu na to małe państwo, żeby je powstrzymać od bombardowania sąsiedniego kraju. Czy wy sobie, drodzy państwo, w ogóle to wyobrażacie? Książki o tym będą pisane, w jaki sposób coś takiego w ogóle było możliwe. Już wczoraj wam mówiłem, że Trump jest wściekły. Mówi o tym, że w prywatnych rozmowach, że Netanyahu to jest facet, który by najchętniej zbombardował wszystkich naokoło, że jedyny sposób, jaki sobie wyobraża na istnienie, to jest właśnie jedna wielka demolka i zabijanie wszystkich i że tak się nie da. Kilka było bardzo, bardzo nerwowych rozmów, podczas których Trump rzucał słowa na F po angielsku i bardzo ostro beształ Netanyahu. Netanyahu oczywiście potakiwał, obiecywał, że przestanie, odkładał słuchawkę i Izraelczycy robią swoje. To jest stara izraelska praktyka, wobec której Amerykanie, zaraz powiem dlaczego, oczywiście są całkowicie bezradni. Także mówi coraz ostrzej o Bibim, w prywatnych rozmowach i nie tylko, ale również, drodzy Państwo, mamy do czynienia z sytuacją, w której na kierunek izraelski został skierowany J.D. Vance, czyli wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, i teraz trzymajcie się mocno, bo czeka Was teraz naprawdę wielkie zaskoczenie. Otóż J.D. Vance mówi, udzielił 3 wywiadów, ja je wszystkie 3 obejrzałem, czy też były to 2 wywiady i 1 briefing prasowy, podczas którego pochylił się nad sprawą Izraela. I teraz będziecie bardzo, bardzo zaskoczeni, bo żaden amerykański polityk w ciągu ostatnich, powiedzmy, ćwierć wieku nie ośmielił się w ten sposób mówić o Izraelu, ponieważ zostałby natychmiast dmuchnięty z planszy przez izraelskie lobby jako antysemita i w ogóle, i zrobiliby mu takie numery, żeby nie był w stanie tego politycznie. Odcięliby go od kasy i dobranoc. Koniec śpiewki. Tymczasem coś naprawdę grubo się zmieniło i chyba Amerykanie zorientowali się, że zostali wpuszczeni w totalną pułapkę przez Bibiego i nie zamierzają tego odpuścić. Zaraz Wam przytoczę te naprawdę mocne słowa, ale jeszcze krótkie podziękowanie dla naszych patronów. Bart Carter, nasz przyjaciel z Czech, bardzo dziękuję. Music with Meaning, pięknie, niesamowita porcja rzetelnej informacji przyprawiona odrobiną zdrowej ironii. Dziękuję i pozdrawiam. Z tego co pamiętam, Pan chyba z Wilna, kochanego naszego, do nas pisze. Kafarianin, dziękuję za wsparcie, wysyłam kciuka, uwielbiam się z Panem nie zgadzać. No pięknie, te wspaniałe transmisje na żywo, jak miło, z wypiekami czekam na całą trylogię Polacy. No może będzie trylogia rzeczywiście. Część pierwsza, super, ekstra. Ratasia, kolejne wsparcie, dziękuję za Pana pracę i pozdrawiam z cieplutkiego Torunia. Pozdrawiamy Toruń, u nas też jest bardzo gorąco. A nas jest 6 tysięcy, drodzy Państwo, zbliżamy się nieubłaganie do 7 tysięcy, także machina historii realnej nie zwalnia. Avans mówi tak, Donald Trump jest jedynym przywódcą państwowym na całym świecie, który w tym momencie jest przychylny Izraelowi i jego narodowi, a przy tym jest przywódcą państwa, które jest supermocarstwem. Więc gdybym był w izraelskim rządzie, to jest to przesłanie Vance'a do Smotricha, Ben-Gwira i innych ministrów izraelskich, którzy teraz atakują bezpardonowo Trumpa, zarówno bezpośrednio za deal z Iranem, jak i naciskają, i całe lobby naciska na rozmaitych postrzelonych fanatyków, takich jak Lindsey Graham i inni politycy prawicowi amerykańscy siedzący w kieszeni lobby, żeby chodzili po amerykańskich telewizjach i po gazetach i narzekali, że tutaj Trump się dogaduje z terrorystami i biedny Izrael traci. No w związku z tym to jest message Vance'a do tych ministrów. Nie atakujcie jedynego waszego potężnego sojusznika, jaki wam został na całym świecie. I to jest bardzo słuszne, na przykład taka Polska, zobaczcie, kiedyś mieliśmy wzorowe stosunki z Izraelem, a dzisiaj po tym, jak nam zamordowali Damiana Sobola, pamiętamy o nich zawsze w historii realnej i po innych wszystkich numerach, no i po ludobójstwie w Strefie Gazy, dzisiaj te stosunki są fatalne oczywiście. I to dotyczy wszystkich krajów świata, przecież oprócz oczywiście Amerykanów. Teraz, drugą rzeczą, którą bym powiedział Izraelczykom w moim przesłaniu do Izraelczyków jest to, mówi Vance, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy 2/3 broni obronnej, która chroniła waszą ojczyznę, mowa o rakietach, które przechwytują w ramach tych systemów Arrow, nie wiem, Proca Dawida, czy tak się to nazywa, no i oczywiście żelazna kopuła, te pociski, które nadlatywały z Jemenu i z Iranu. Otóż 2/3 tej broni, przypomina Vance, zostało wyprodukowane przez amerykańskie ręce i opłacone z amerykańskich podatków. Więc problemem dla Izraela nie jest Trump, ale każdy w Izraelu, kto myśli, że ich największym problemem jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Otrząśnijcie się i powąchajcie rzeczywistość, tak się ładnie smell the reality powiedział, w jakie znajduje się wasz kraj. Słuchajcie, to jest naprawdę mocna sprawa, ponieważ on pokazuje na bardzo konkretny lewar. To jest język dyplomacji, w związku z tym on musi być taki trochę okrągły, ale to, że on mówi, że 2/3 rakiet, które ratowały Izraelczyków przed tym, żeby ich miasta obróciły się w gruzy, bo przecież Irańczycy odpalili setki tych rakiet balistycznych, hipersonicznych, Bóg wie czego, dronów, szachet, na Izrael, pochodziło z amerykańskich fabryk i zostało sfinansowane przez amerykańskich podatników, czyli czytaj, jeżeli będziecie podskakiwać i nie przestaniecie psuć nam naszego dealu z Iranem, to my wam to odbierzemy. To tylko w ten sposób można to interpretować, a to oznacza, że Izrael bez tego byłby w czarnej D. Ameryka ma trzy olbrzymie lewary na Izrael. Po pierwsze, broń, i to pamiętacie, jak Biden, starszy pan, no, pouczał w żałosny sposób, no może byście nie mordowali kobiet i dzieci, Izraelczycy, wiecie, taki przerażony, po prostu jeszcze facet nadający na starych falach, jeszcze ukształtowany w tym paradygmacie, że nie można złego słowa powiedzieć na Izrael, bo się za to zapłaci polityczną karierą. Jednocześnie te takie dziadowskie pouczenia, a z drugiej strony jeden za drugim samoloty amerykańskie lądowały na lotnisku imienia Ben-Guriona w Tel Awiwie, dostarczały bomby, Izraelczycy je tylko przeładowywali z samolotu do samolotów, startowali i mordowali tymi bombami dzieci. No w związku z tym to jest ten lewar numer jeden. Odetnijcie ich od tego. Drodzy Amerykanie, zaczną inaczej zupełnie gadać. Przecież teraz, słuchajcie, no przecież paradoks polega na tym, że z Trumpa doprowadza do szału to, że Izrael rozwala mu jego porozumienie pokojowe, bombardując Liban, a wiecie, czyje są te bomby? Kto zafundował te bomby Izraelowi, przy pomocy których wali w ten Liban? Oczywiście Ameryka. Słuchajcie, to jest po prostu mrożek, to jest komedia, ale tak właśnie się w tej chwili dzieje. Amerykańskimi bombami Izrael niszczy amerykański pokój. To jest coś niebywałego. Drugi lewar, drodzy Państwo, to jest kasa. 4 miliardy bezpośredniej pomocy na zbrojenia głównie, które idą z Ameryki co roku, bezzwrotna pożyczka. Ja to tak się śmieję. Zobaczcie, od nas to, jak Amerykanie coś nam sprzedają, to sprzedają nam 5 razy drożej niż innym, wyciskają, oczywiście w cudzysłowie, to znaczy nie ma żadnych rabatów za Pułaskiego i Kościuszkę, za wolność naszą i waszą, wyciskają ostatnie z nas spoty, forse z naszej kieszeni bezwzględnie, a jak z Izraelczykami, no to nie, no tam to wszystko jest z Afryką, nie? No bo wiadomo. Ach, denerwuje mnie to strasznie. Są równi i równiejsi w amerykańskim systemie sojuszów i jakoś dziwnym trafem Polska jest na dole, a Ameryka na górze. A Izrael na górze, przepraszam. Okej, okay, to jest drugi lewar, to jest oczywiście to, kasa, no a trzeci lewar to jest oczywiście wycofanie wsparcia dyplomatycznego, to znaczy, nie wiem, dziesiątki, setki rezolucji ONZ, które potępiały Izrael od 1967 roku do dzisiaj za łamanie praw człowieka, Palestyńczyków i innych Arabów, były blokowane dlatego, że Ameryka ma prawo weta. Oczywiście to jest tylko jeden z takich wielu przykładów. Pamiętacie tą straszną, przerażającą, jakąś taką demoniczną dyplomatkę amerykańską, która zresztą o tym cały odcinek mieliśmy, która podniosła rękę przeciwko rezolucji w ONZ-cie potępiającej, czy tam jakiejś uchwale Izrael za ludobójstwo dzieci. No, przerażającej, to była amerykańska dyplomatka wysłana tam przez Trumpa. W związku z tym zobaczcie, jak się zmienił świat, że ta najbardziej proizraelska administracja, czyli administracja Trumpa, dzisiaj mówi takim językiem. A dlaczego? Bo po prostu brutalna lekcja została udzielona w Iranie, to znaczy to jest trzeci lewar, wsparcie dyplomatyczne, które by Ameryka mogła wycofać. No i zobaczymy, czy tak się stanie. Ja jeszcze wracam do tego, co mówi Vance, bo to tyle powiedział w tym pierwszym briefingu, o którym wam mówiłem, a teraz posłuchajcie, co mówił w tych wywiadach. Wywiady były dwa, to z jakimi jeden chyba widziałem, że w New York Timesie, to oni mają taką swoją wewnętrzną telewizję, a drugi w jakimś podcaście. Czy uważam, że istnieją ludzie w społeczeństwie izraelskim, którzy chcieliby przemienić Iran w Libię? Czyli w zasadzie w państwo upadłe z 90 milionami ludzi, czyli gigantyczny chaos. No wyobraźcie sobie, gdyby Iran się załamał, tak jak sobie tego życzy Izrael, i pogrążył w chaosie, no to jaka to byłoby źródło, gdyby tam wybuchło, no nie wiem, zamieniłby się w taką drugą Somalię, czy właśnie w Libię po obaleniu Kaddafiego, czyli wojna wszystkich ze wszystkimi, totalny chaos w tym kluczowym miejscu świata. I nie wiem, czy Bibi tego chce, mówi Vance. Nigdy w rzeczywistości nie prowadziłem z nim takiej rozmowy, no ale wiadomo, że Bibi tego chce, tak? Ale to byłaby interesująca rozmowa, mówi Vance. Ale powiem ci teraz wprost. Przemiana Iranu w perską Libię nie jest dobra dla Stanów Zjednoczonych. Absolutnie nie jest. I teraz tak, bardzo ostro skrytykował Bengwira i Smotricza. I mówi o nich konkretnie. Oni atakują deal, który teraz mamy z Iranem i moja odpowiedź do nich jest taka. Jaka jest wasza alternatywna propozycja? Jesteście krajem liczącym 9 milionów ludzi. Nie możecie po prostu każdy problem, który się pojawia, rozwiązywać przez to, że zabijacie wszystkich naokoło. I wszystko topicie we krwi, tak mówi Vance. Znaczy o tym zabijaniu już, o topieniu we krwi, to ja już dodałem od siebie, no bo tak to de facto wygląda. To zresztą przypomina słowa Trumpa, który powiedział wczoraj, pamiętacie, mówiłem wam to na wczorajszym live, że jedyny pomysł Izraela to jest bombardować budynki. Zawsze bombardują budynki. Gdzieś spadnie na pustyni jakiś dron, od razu proszę bardzo, protekst do bombardowania budynków pełnych cywilów. No w ten sposób nie da się rozwiązywać każdego problemu bezpieczeństwa narodowego, z którym się zmagacie, mówi do nich Vance. Potem, czy ufam Izraelowi? W sprawach międzynarodowych i dyplomacji nie ufam nikomu. Widząc, jak działa prezydent, Izrael jest, i teraz uwaga, posłuchajcie, Izrael jest naszym młodszym partnerem, junior partner, a my jesteśmy senior partnerem, starszym partnerem w tym układzie. Jesteśmy największym supermocarstwem świata i tak to musi działać, słuchajcie. Zobaczcie, to jest język geopolityki niemieckiej wręcz, Haushofera i Neumana. W stosunkach międzynarodowych, kiedy są duże państwa i małe, to duże państwo jest senior partnerem, a to mniejsze jest junior partnerem. Tak to działa, niestety. Obecnie Polska jest junior partnerem Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone są senior partnerem Polski. Rosja jest senior partnerem Białorusi, a Białoruś jest junior partnerem Rosji. Na tej samej zasadzie, jak wiecie, Niemcy chciały przed II wojną światową, żeby Polska była junior partnerem Niemiec. Józef Beck nie chciał i w związku z tym skończyło się tak, się to skończyło, że zostaliśmy również junior partnerem, tylko Wielkiej Brytanii. No. W związku z tym tak wygląda niestety, czy nam się to podoba, czy nie, system międzynarodowy. I teraz cała anomalia systemu międzynarodowego w przypadku Izraela i Ameryki jest taka, że junior partner de facto mówi senior partnerowi, co ma robić. Także zapamiętajcie bardzo dokładnie te wystąpienia Vance'a. Jakieś tam osłody, które on tam dodawał, że Izrael jest jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie, że jest innowacyjny, że ma świetny wywiad, chociaż też był psztyczek, bo przecież szpieguje Amerykanów, pamiętacie z tym raportem niedawnym amerykańskiego wywiadu. No i Vance jasno grozi palcem. Słuchajcie, wracamy do normalnych stosunków. My rządzimy jako senior partner, wy macie wykonywać nasze polecenia. Nawet mówi o tym, że w 2000 roku nastąpiło to zbliżenie mniej więcej na początku lat tego wieku po World Trade Center, kiedy Ameryka przyjęła optykę izraelską, no bo wspólnie tam walczyli z islamskim terroryzmem, ale nawet wtedy, mówi Vance, mieliśmy inne priorytety. Dla nich priorytetem było rozwalenie Iranu, dla nas zawsze walka z Al-Kaidą. I teraz posłuchajcie, jesteśmy dwoma różnymi krajami, my, Izrael i Stany Zjednoczone, mamy inne cele. Mamy zupełnie inne cele, znaczy nie zupełnie, no, ale wiele rzeczy się te cele nasze nie pokrywają. Słuchajcie, jest to coś niesamowitego, ponieważ jeszcze do niedawna zamówienie takich rzeczy, człowiek właśnie kończył karierę i mógł zostać oskarżony o antysemityzm. Taki los spotkał profesora Johna Mesheimera, doskonale wam znanego, wybitnego specjalistę i zwolennika realizmu ofensywnego i jego przyjaciela Stephena Walta, którzy napisali tą niesamowitą książkę Lobby Izraelskie. Oni przez lobby próbowano im zamknąć usta, ale wnioski tej książki są po prostu nie do podważenia. Działa bardzo potężna grupa nacisków zgromadzona wokół organizacji AIPAC, no i oczywiście wspierana przez same państwo izraelskie, która wpływa na amerykańską politykę w taki sposób, że Amerykanie realizują cele Izraela wbrew własnym celom. No i jak ktoś to kiedyś mówił, to było wielki krzyk. A dzisiaj wszystkie tezy tej książki się potwierdziły na tej wojnie, kiedy właśnie Amerykanie wywołali wojnę wręcz, z której teraz będą musieli płacić 300 milionów, a koszta tej wojny to jest chyba 80 czy 90 milionów. Miliardów, przepraszam, miliardów dolarów, dlatego że Bibi miał taki kaprys. Okej, przechodzimy do kolejnych wydarzeń dnia. Tylko jeszcze pozwolicie, że podziękuję, bo mamy dzisiaj olbrzymią ilość wsparcia. Proszę bardzo, Karol Woźniak. I to jest naprawdę rekordowe wsparcie, niesamowite. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Panie Piotrze, dziękujemy za codzienną dawkę faktów. Chętnie pomógłbym panu w procesie zbierania danych do odcinków i ich agregacji za pomocą algorytmów AI. Jeżeli byłby pan zainteresowany, jak można się z panem skontaktować, oczywiście za darmo. Bardzo panu dziękuję za tą propozycję. Proszę napisać do mnie na priv, na przykład na Instagramie, to najprościej, bo już na Facebooku już nie jestem w stanie tego Messengera odpowiadać, tam są miliardy listów, maili, trudno, wiadomości, ale od razu muszę panu powiedzieć, bardzo dziękuję za dobre słowa, bardzo dziękuję za chęć pomocy, bardzo dziękuję za wsparcie, naprawdę niesamowite, widzicie państwo na ekranach, jestem pod wielkim wrażeniem, ale AI odpada. Odpada AI, nie używam AI do gromadzenia, nie wiem, danych czy przygotowywania tych wystąpień, bo to by zabiło to kompletnie. Ja nie jestem robotem, jestem człowiekiem, nie uwierzycie, ale moje książki, takie jak Polacy, ja to naprawdę pisałem, to znaczy nie dyktowałem książki, nie prosiłem AI o pomoc, wszystko wklepywałem po prostu w ten sposób. Wielu ludzi się dziwi, ale to jest mój sposób pisania książek od pierwszej, Pact Ribbentrop-Beck. Wydaje mi się, że jednak ten człowiek jeszcze jest potrzebny i AI nie może go zastąpić, bo może powinienem zrobić tak. Napisz książkę Polacy 2 albo Polacy 3 w stylu Piotra Zychowicza, nacisnę Enter, wypiję kawkę i ta książka wyskoczy. Ale nie sądzę, żebyście wy taką książkę chcieli przeczytać, a ja chciałbym, żeby na niej było moje nazwisko, mimo że może byłaby lepsza niż ta, którą ja napiszę sam. Ale drodzy państwo, przynajmniej ona będzie autentyczna. Także oczywiście proszę pisać, chętnie się z panem pogadam, możemy się na Zoomie spotkać, bo pańskie wsparcie jest naprawdę niesamowite, ale AI odpada. Odpada, przepraszam, nie jestem na to jeszcze gotowy i chyba nigdy nie będę. Napiszcie, co sądzicie. Wsparcie. Sandał dla pana, no zamiast Trumpka sandał. Łukasz Jaworski, bardzo dziękuję, Wielka Brytania. Wszystkiego najlepszego dla wujka Artura. O, wszystkiego najlepszego dla wujka Artura. Happy birthday, stóweczka, pozdrawiamy. Pozdrawiamy wujka Artura. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, panowie. Mamy jeszcze wsparcie. Proszę bardzo, Bart Carter rozdaje suby, a my lecimy. Okej, okay, więc tak, Smotrich dostał po nosie razem z Ben-Gwirem. Zobaczymy, co oczywiście z tego wyniknie. Drugi duży temat, czekajcie, zapomniałem, moi drodzy, zapomniałem, że mam dla was puentę, tak zwany punchline. Puenta musi być i tym razem nie będzie puentował, zanim przejdziemy do Moskwy i ataku na Moskwę, nie będzie puentował Zychowicz, nie będzie puentował Vance, tylko będzie puentował Tucker Carlson. Co wy na to? Mam słabość ostatnio do Tuckera, no więc posłuchajcie. Nie znam żadnego nazistowskiego urzędnika, który byłby tak otwarcie żądny krwi jak Ben-Gwir, włączając to Goebbelsa, który tak nawiasem mówiąc moim zdaniem był wariatem. I wiecie co? Ci wszyscy goście zostali straceni. Ci, którzy przeżyli wojnę, zostali straceni w Norymberdze. Uwaga, druga myśl Tuckera Carlsona. Izrael stracił jedynego prezydenta, nad którym miał pełną kontrolę, czyli Trumpa. Trump przeszedł od bycia niewolnikiem Izraela, slave of Israel, do porównywania Benjamina Netanyahu do Al-Kaidy. Człowieku, co za jazda, co za przejażdżka. No, przyznacie, że coś jest na rzeczy. Okej, to tyle, drodzy państwo, jeżeli chodzi o ten front irański. Zobaczymy, czy te rozmowy dojdą do skutku w weekend. Na pewno, nie wiem, czy w weekend zrobimy live'y, bo może już nie chcę was tak zadręczać sobą, ale na pewno będzie live w poniedziałek i zobaczymy, co wyniknie z tego wszystkiego. Gosia Siwa, piękne, wow, super, dziękuję pana za pana wsparcie. Mam pytanie, czy wysyła pan książki do Szkocji? Pozdrawiam z Torunia. Tak, owszem, wysyłam książki do Szkocji, proszę wpisać co i jak. Z tego, co widziałem, to Kasia, która prowadzi historię realną, naszą księgarnię, wyśle książki nawet na biegun północny, jak będzie trzeba, i będzie zapotrzebowanie, jest po prostu niesamowita. Okej, Moskwa w ogniu, punkt dwa, punkt drugi naszego dzisiejszego spotkania, punkt drugi live'a, mamy sytuację, w której już wiemy, że tych dronów było 992. Wczoraj chyba podawałem, że było 400 czy 500, bo takie były informacje, ale Rosjanie oficjalnie powiedzieli, że zestrzelili 992 drony. Przypominam, że wczoraj mieliśmy do czynienia absolutnie apokaliptycznymi widokami w Moskwie, gigantyczne eksplozje, cała Moskwa była spowita gęstymi kłębami dymu, zaczął padać czarny deszcz, to znaczy na karoserii samochodów, na oknach, na ludziach zaczęły osiadać jakieś, słuchajcie, ropa naftowa, co tu dużo mówić, ponieważ celem tego uderzenia dronowego, głównym celem, ale nie jedynym, była oczywiście ta supermoskiewska rafineria, która zapewnia 70% benzyny dla mieszkańców stolicy Federacji Rosyjskiej. Komentarze są następujące, no kompletna katastrofa i klęska i kompromitacja tak zwanej twierdzy Moskwa, tak? To znaczy tam Rosjanie rozstawili olbrzymią ilość systemów pancer, systemów obrony przeciwlotniczej, szczycili się tym, że nic tam nie przeleci, a tymczasem Moskwianie, czy też Moskwiczanie obudzili się w sytuacji, w której nad głowami latały im setki dronów ukraińskich. I teraz tak, rzeczywiście muszę powiedzieć, że mam dla Was następujące newsy. Po pierwsze, ten najbardziej spektakularne uderzenie, to znaczy kiedy wylatuje ten olbrzymi magazyn taki okrągły z ropą naftową, jest potworna eksplozja przypominająca wybuch bomby atomowej, a na samej górze, nie wiem, kilkudziesięciu co najmniej, czy nie wiem, stumetrowy taki daszek okrągły zostaje wybity na kilkaset metrów w powietrze, a potem opada tak majestatycznie, no to to stało się symbolem oczywiście tego ataku. Jest to widok, wiecie, no nieprawdopodobny po prostu, no ale teraz trzymajcie się, bo co się okazało, to nie Ukraińcy. Tak, to Rosjanie. Słuchajcie, na 99% analiza przez osintowców tych wideo kolejnych, które pokazały się, pokazuje, że sekwencja zdarzeń była następująca. Gdzieś tam leciał dron na tą super wielką rafinerię, pancer, czyli ten rozstawiony tam na dachach, są rozstawione te systemy obrony przeciwlotniczej, odpalił swój pocisk, minął się z tym nadlatującym dronem i to pancer pierdyknął, słuchajcie, z taką potęgą i z taką siłą, co by tłumaczyło tą skalę eksplozji, tego podmuchu, który potrafił ważące, nie wiem, kilkadziesiąt ton, no nie potrafię sobie nawet wyobrazić tego, jak to musiało być ciężkie, pokrywę wybić w powietrze na kilkaset metrów. W związku z tym sami sobie Rosjanie taki numer zrobili, jeżeli chodzi o to konkretne uderzenie. Tych uderzeń, tak jak mówiłem, w samą bezpośrednich trafień było 10. Teraz mimo totalnego embarga, które Rosjanie nałożyli na informacje dotyczące tego ataku, nie mówi się o tym w radiu, nie mówi się o tym w telewizji, temat został zepchnięty na dalszy plan, no to oczywiście w dobie mediów społecznościowych jest to niemożliwe. W związku z tym dużą część naszej wiedzy o tym spektakularnym ataku na Moskwę czerpiemy z mediów społecznościowych. Rosjanie po pierwsze wrzucają filmiki. I co na tych filmikach ciekawego, słuchajcie, zobaczyłem, obejrzałem ich kilkadziesiąt dzisiaj rano, żeby się przygotować do tego live'a, no to głównie to są różne tam eksplozje, jakieś tam akcja ratunkowa, ale część zwróciła moją uwagę, to znaczy część, na której zwykli przechodnie uchwycili akcję walki z tymi nadlatującymi dronami. Ja wiem, że to jest sytuacja, w której trudno zachować zimną krew, natomiast to jednak miało wszelkie znamiona chaosu. Pierwszy film, jaki widziałem, lecą chyba dwa drony, stoi rosyjski żołnierz, który z manpadsa próbuje je zestrzelić. Nie wiem, czy źle wycelował, nie miał czasu, szybko wbił koordynaty albo sprzęt uległ jakiejś awarii, ale rakieta wyskakuje, cofa się i gdzieś spada mu za plecami, słuchajcie, jakaś makabra. Kolejna sprawa, widziałem filmiki, na której ludzie zatrzymują samochody, biegną gdzieś między samochodami, a zwykli żołnierze biegają w panice, strzelają w powietrze, słychać broń maszynową. W tej sytuacji oni się proszą o kłopoty. To jest gęsto zabudowany teren, strzelają z manpaców, strzelają z broni wysokokalibrowych, jakichś tak karabinów maszynowych. Proszą się o problemy. Z tego co widziałem, najnowszy bilans ofiar to jest 20 osób rannych. Jednak celem tych uderzeń, i to no, chwali się naprawdę jest infrastruktura krytyczna, także cywile całe szczęście w tym ataku rosyjscy nie zginęli. Natomiast nie zdziwiłbym się, jeżeli mogłoby część tych obrażeń pochodzić właśnie z tej chaotycznej akcji. Kolejny film, jaki widziałem, no to już jest totalnie, no taki powiedziałbym zaskakujący, oni podprowadzili zwykłe dźwigi, czy też takie wysięgniki, na których czasami jak widzicie, jak są prace naprawcze przy liniach wysokiego napięcia, czyli składa się takie ramię, a na końcu jest taki kosz. Strażacy przy pomocy takich koszy też wyciągają koty i ludzi koty z drzew albo ludzi tam, nie wiem, spalących się budynków. I wyobraźcie sobie, oni rozstawili takie zwykłe cywilne dźwigi, powsadzali na to żołnierzy tam z karabinami maszynowymi i oni strzelali chaotycznie do tych latających dronów. Warkot, słuchajcie, tych silników, eksplozje, ludzie biegają, totalny chaos, więc jest to rzeczywiście taki test obronności państwa i Moskwa moim zdaniem go w tym sensie nie zdała, nie widziałem tam jakiegoś porządku. Oczywiście oficjalne statystyki są takie, że zestrzelili 992 drony. Jeżeli to jest prawda, no to jest to bardzo skuteczne. Nie wiem, gdyby nadleciało 1000 dronów odpukać nad, nie powiem, nad jakie miasto, no to nie sądzę, wiecie co mam na myśli, żeby tam 992 się udało strącić i tylko kilkadziesiąt by przeleciało, pewnie ten bilans byłby tragiczny dla nas. Ale nie zmienia to faktu, że ta akcja miała wszelkie znamiona chaosu, a druga bardzo interesująca rzecz, jaką zauważyłem, to są głosy zwykłych Rosjan. Rosjanie są zszokowani i one są jakby dwa typy tych komentarzy. Jeden, to już wam mówiłem, jakieś panie z rozmazanym makijażem płaczą, przystawiają sobie komórki, bo tak dzisiaj wygląda świat. Wszystko trzeba opowiedzieć publicznie, że są bardzo przestraszone i dlaczego wy do nas strzelacie, ci Ukraińcy jacyś wredni, no jakby na Marsie siedziały przez ostatnie 4,5 roku, no ale okej. Ale drugi był ciekawy element, to znaczy ci ludzie mówili, że o ataku dronowym na Moskwę dowiedzieli się, słuchajcie, kiedy usłyszeli te drony latające nad ich głowami, kiedy usłyszeli pierwsze eksplozje i zobaczyli wzbijające się tam znad tej rafinerii słupy dymu. To znaczy nie było SMS-ów z alertami, tak jak wiecie, no w Polsce są, tak, coś się dzieje, no to jest natychmiast alert. A przypomnę, że te drony leciały z Ukrainy, 500 kilometrów ponad. W związku z tym to nie jest też tak, że nie można było tych ludzi ostrzec. Nie było syren alarmowych, nikt nie powiedział tym mieszkańcom Moskwy, że mają się udać do schronów, a nawet gdyby ktoś powiedział, to oni nawet nie wiedzą, gdzie te schrony są. A więc troszkę niestety przypomina mi to akurat ta ostatnia sprawa Polska, tak? Gdzie też chyba nie jesteśmy na to przygotowani. Opowiedzcie Państwo, czy wiecie, gdzie są w ogóle schrony w Waszej okolicy. Ja, co tu dużo mówić, nie mam takiej wiedzy, chociaż oczywiście nikt mojej tutaj wsi nie będzie bombardował, bo się nie opłaca. Ale no, Moskwa to już jest cel high priority, czy tam high value target, tak? Używając tej amerykańskiej militarnej nowomowy. No nie wiem. Totalny chaos. Putin przebywa obecnie na konferencji ASEAN w Kazaniu i się na temat ataku na tą rafinerię Kapotonia nie wypowiedział. Natomiast wypowiedział się Ławrow i powiedział krótko, same słowa nie wystarczą. To znaczy, krótko mówiąc, będzie odwet. Nieprzypadkowo prezydent Putin jakiś czas temu po kolejnym numerze, jaki wykręcili nam kijowscy terroryści, zapowiedział, że będziemy prowadzić regularne, masowe uderzenia grupowe na cele, od których bezpośrednio zależy zdolność bojowa sił zbrojnych Ukrainy. No to jest zadanie wyznaczone przez naczelnego dowódcę i nasze siły zbrojne je wykonują i będą wykonywać. Czyli tak, po pierwsze możemy się spodziewać jakiegoś odwetu, miejmy nadzieję, że będzie to odwet konwencjonalny, no i możemy się spodziewać oczywiście dalszego nacisku na froncie, ale to akurat Rosjanom idzie bardzo powoli. Dzisiaj nawet, no nie wiem, przemknęły mi, nie wiem, 5-10 filmów z dronowania rosyjskich sił na froncie. Rozwalają mi tam, wiecie, teraz pociągi w ramach tej walki o przecięcie tych szlaków komunikacyjnych i logistyki na Krym. W związku z tym to akurat wygląda, że wiele tutaj nie wskurają i gdzieś mignęła mi taka informacja, że chyba Ławrow czy któryś z jego współpracowników powiedział, że Rosja wolałaby jednak ten konflikt i zrealizować cele swojej operacji metodami negocjacyjnymi, pokojowymi niż militarnymi. No może to jest jakieś iskierka w tunelu, ale tak na dobrą sprawę no to trzeba sobie powiedzieć jasno, no te negocjacje doszły do martwego punktu. Amerykanie się z nich wycofali de facto, już jest potwierdzenie tego, no dlatego, że widziałem, że Marek Magierowski chyba retweetował taki komentarz, że no wiecie, jednego chyba z ukraińskich polityków, że Amerykańska strategia zawiodła, ponieważ nie chcieli zmusić Rosji do jakichkolwiek ustępstw, a nie potrafili narzucić żądania ustępstw Ukrainie, bo Ukraina się nie dała. W związku z tym nic z tego nie wyszło. I kluczowa sprawa jest następująca, to znaczy wszystko się rozbija o ten Donbas, no mówiłem to już tyle razy, no ta wojna powinna się skończyć natychmiast, czyli jutro, w sobotę, na takiej zasadzie i to byłoby jedyne logiczne rozwiązanie. To, co Rosjanie zdobyli, to jest ich, to, co Ukraińcy obronili, to jest ich. Nie mogli się dogadać przy stole rozmów przed wojną, przed 22 rokiem. Obie strony, oczywiście Rosja zaczęła, ale obie strony odwołały się do metod militarnych, manu militari, postanowiły realizować swoją politykę. Osiągnęły impas jakieś 2 lata temu. Nie są w stanie przy pomocy wojska swojego i swojego potencjału militarnego sobie nawzajem swojej woli narzucić i osiągnąć swoich celów. To kończcie, no. A Rosjanie upierają się przy tym, żeby oddać im zachodni Donbas, którego nie byli w stanie zdobyć metodami militarnymi, czyli żądają de facto od Ukrainy tak upokarzającego kroku i gestu i przez to się wszystko rozbija. Przez to się wszystko rozbija. Putin by zrezygnował z tego, moim zdaniem by się szybko dogadali. Okej, nie będę może się już wiecie dłużej więcej na tym rozwodził, bo jest jeszcze oczywiście pytanie, w jaki sposób uderzenia, które miały miejsce 15 kilometrów od Kremla, tak precyzyjne, wpłyną na Putina, na jego otoczenie, na oligarchów, na zwykłych Rosjan, jak to się przełoży na dalsze prowadzenie wojny, jakie są opcje przed Rosją, ale dajmy sobie już z tym spokój, bo przecież dzisiaj mamy o godzinie 20 wybitnego znawcę spraw wschodnich, czyli doktora Adama Eberharta, byłego szefa Ośrodku Studiów Wschodnich, to sobie z nim to wszystko dzisiaj jeszcze wieczorkiem obgadamy. Zapraszam Was serdecznie do 20, na 20, pewnie jeszcze do tego czasu się sporo wydarzy, będzie co komentować. Do wieczora się sporo wydarzy. Ja tylko chciałem powiedzieć, że Zełenski ogłosił termin zakończenia wojny. Powiedział tak, zamierzamy skończyć tą wojnę przed zimą. Mamy teraz 19 czerwca, no czyli to byłoby jeszcze pół roku. No. No tylko pytanie, co zamierzają, no ale co na to Rosja, prawda? Co na to Rosja? Czy Rosja też będzie chciała zdążyć przed zimą? Raczej zima jest taką okazją, żeby rozwalać Ukraińcom te wszystkie elektrownie, infrastrukturę krytyczną, bo zimy na wschodniej Europie surowe. Zobaczymy. No w każdym razie taką postawił alternatywę Zełenski, bo to było na marginesie szczytu unijnego, na którym brał udział jako gość, że jeżeli nie będzie pokoju przed zimą, no to będą musieli wystąpić do Europy o zimowy pakiet pomocowy, który będzie obejmował 300 pocisków przeciwlotniczych, a jak wiecie, po cichutku Polska też przekazuje nasze pociski Patriot, a więc potrzebne to jak nam dziura w moście to, ten pakiet pomocowy. 2 paliwo, 3 sprzęt energetyczny. No chodzi o jakieś tam elementy, jak rozwalą Rosjanie rakietami, no to muszą jakieś te swoje elektrownie tam naprawiać i podzespoły, jakieś części, nie wiem, jak jestem specjalistą, są sprowadzane z Europy. No także no miejmy nadzieję, że wojna jednak się skończy przed tą zimą. Może to jest też taka próba wywarcia presji na Zachód. Słuchajcie, trzeba kończyć wojnę, wpływajcie na Rosję, bo będziecie płacić. No dobrze, widział się z Tuskiem, proszę bardzo, Zełenski. Czytałem jego oświadczenie po tym spotkaniu, widzieli się w Brukseli przed rozpoczęciem szczytu unijnego. No nic ciekawego tam nie powiedział. Podziękował oczywiście Polsce za pomoc, powiedział, że fajnie, że tematem rozmów było przystąpienie Ukrainy do Unii. No to tyle od Zełenskiego wiemy. Co powiedział Tusk, nie wiemy. Ja mam tylko nadzieję, że powtórzył słowa z kolei prezesa Kaczyńskiego, czyli do Europy z banderą nie wejdziecie. Oczywiście dodajmy, że formacja Kaczyńskiego, a konkretnie pan prezydent Duda, zrezygnował chyba z tego postulatu, z tego co pamiętam, jego politykę i zapomniał o tym, ale co nie zmienia faktu, że wydaje mi się, że akurat tak powinna Polska rozegrać tą partię. Na koniec, drodzy Państwo, absolutnie wstrząsająca informacja z... Ach, czekajcie, Kuleba. Jeszcze miałem Wam powiedzieć o wywiadzie, jakiego Kuleba udzielił, ale wiecie, to może o 20. Zapytam o to już Pana, bo widzę, że czas pędzi, już jest 5 po, po pierwsze, i to mam bardzo ciekawego wywiadu udzielił Kuleba, były dyplomata, szef dyplomacji ukraińskiej na temat Polski i stosunków polsko-ukraińskich, którym no, dosyć tak specyficzny sposób nas potraktował. Ale na koniec może wstrząsająca absolutnie wiadomość z Wielkiej Brytanii. Otóż, drodzy Państwo, w Cambridgeshire doszło do tragedii, w której jakiś 30-letni mężczyzna w zoo złapał dziecko i wrzucił do, pewnie widzieliście to, jakiś koszmar, do wybiegu dla krokodyli. No i ten krokodyl, no niestety zaatakował jeden z krokodyli tego bobasa. Dziecko jest w stanie krytycznym. Kim był ten człowiek? Media brytyjskie nie podają, niestety, odmawiają podania tej informacji, co to za facet. Tylko tyle jakieś widziałem informacje, że jest niespełna rozumu i wypuszczono go za kaucją. Moim zdaniem powinien zostać oskarżony o próbę zabójstwa. No nie wiem. Aha, i jeszcze jedna informacja zapowiedziana, to już może króciutko. Pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek został odwołany ze stanowiska. W jego miejsce został wprowadzony na stanowisko Piotr Malerczak. To jest minister infrastruktury odpowiedzialny za kolej. No i co tu muszę powiedzieć, boksuje w miejscu ten cały CPK. Bardzo mnie to martwi, bo świat nie robi tego tak powoli jak my. Wielkie huby komunikacyjne powstają w różnych innych miejscach konkurencyjnych dla nas i wkrótce może być za późno. No. A Polska ze względu na swoje kluczowe położenie mogła ściągnąć ten ruch lotniczy z całej Europy Środkowo-Wschodniej, stać się atrakcyjnym miejscem, gdzie można by zarabiać po prostu gigantyczne miliardy. Szkoda. No ale mój komentarz do tego jest taki, to był CPK, to projekt na miarę naszych ambicji, ale nie na miarę możliwości naszych polityków. Budujemy po polsku, a powinniśmy budować po chińsku. Tyle, drodzy Państwo, dużo się dzieje, więc troszkę dłuższy było 5 minut niż zawsze ten mój przegląd najważniejszych wiadomości. Zapraszam teraz do zadawania pytań, tylko podziękuję jeszcze nowym wspierającym. Agnę Knap, pięknie, bardzo dziękuję, domyślam się, że Pani Agnieszce. Karol Woźniak, wow, ale wsparcie solidne. Panie Piotrze, algorytm AI służyłby tylko do pobierania informacji i zapisywania ich do bazy, a potem do analizy ludzkiej. Podesłałem wiadomość na Insta. Pozdrawiam i pozdrawiam. Dziękuję bardzo, że Pan to wyjaśnił. Okej, to rozumiem, bo myślałem, że ma Pan na myśli coś takiego, żeby AI przygotowywało tekst na lawa, ja bym tylko czytał jak robot. Albo słuchajcie, wtedy można by mnie wygenerować. Ja bym poszedł na kapkę, a to by samo szło. Ale ani ja nie mam na to ochoty, ani Wy. Dziękuję bardzo za to wyjaśnienie. Dorota Majczyna, dostaliśmy rewelacyjne wsparcie ze Stanów Zjednoczonych. Super. Naprawdę rewelacja. I jeszcze raz chciałbym specjalnie pozdrowić pana Karola Woźniaka. No naprawdę to wsparcie, które pan wysłał, jest absolutnie niesamowite. Royalowy namiestnik właśnie rozdaje prezenty. Dziękuję panu i gratuluję tym, którzy się załapali. A nas jest, słuchajcie, 8 tysięcy. Także bajka, pięknie, bardzo się cieszę. Proponuję zadawać pytania. Proszę mi ułatwić robotę, czyli małpa, historia realna i potem pytanie, wtedy mi się podkreśla na czerwono, bo bardzo dużo jest wiadomości na czacie, trudno wszystko wyłapać. Panie Piotrze, pisze pan Piotr Ewert. Zdanie polemiki ode mnie. Jestem zwolennikiem kontynuowania z tego powodu, że po wojnie będziemy mieli problem z ludźmi z PTSD i skróci nam to czas modernizacji WP. Kontynuowania wojny? No tak, no ja jestem rozerwany, no bo z jednej strony wiadomo, że póki tam oni się kotłują, to nie przyjdą do nas, ale z drugiej strony no takie zabawy jak wysadzanie w powietrze torów, wlatujące drony, przewodów. No wiecie, nie jest dobrze być krajem przyfrontowym. No dobrze jest, jak w naszym najbliższym otoczeniu panuje prosperity and peace, jak mówią Amerykanie. No. Także jestem tutaj rozerwany, no i plus giną tam kompletnie bez sensu ludzie. Więc sprawa nie jest rzeczywiście taka zero-jedynkowa, ma pan rację. Co pan myśli o stosunkach rosyjsko-armeńskich? Bakusia. No to abstrahując już od ostatnich gruźb związanych z wyborami i tak dalej, no to jest taki typowy przykład, w którym junior partner, zawiedziony senior partnerem, kiedy już mówimy a propos tego dzisiejszych naszych tutaj rozważań geopolitycznych, szuka sobie nowego senior partnera. To znaczy pamiętajcie, że spór o górski czy Górny Karabach polegał na tym, że obie strony, Azerbejdżan i Armenia, się nawzajem szachowały. Dlaczego? Dlatego, że obie miały bardzo potężnych senior partnerów, którzy walczyli czy też toczyli odwieczną dominację, o walkę o dominację na Kaukazie. Za Azerbejdżanem stała Turcja, a za Armenią stała Rosja. Rosjanie mieli wojska rozjemcze w tym regionie, no i było takie niepisane, fakty były takie, że póki tam Rosjanie są i gwarantują tej prorosyjskiej Armenii jej integralność terytorialną, no ten Górski Karabach nie odejdzie do Azerbejdżanu. No i co się dzieje? Kiedy Rosja zaczęła mieć kłopoty na innych frontach, no to Azerbejdżan z pomocą bajaktarów i tureckimi pieniędzmi po prostu skasował tą Armenię. No i co to jest dla Armenii za sygnał? To znaczy, że ten patron, któregośmy sobie wybrali, zawiódł. Tak? W związku z tym teraz robią zwrot na zachód. Prosta geopolityczna kalkulacja. No, wywołuje to frustrację ze strony Rosji, no ale ewidentnie Rosja nie potrafiła sobie poradzić. Nie stanęła na wysokości zadania jako gwarant tego, że Górski Karabach będzie status quo i koniec. Z dystansem. Według pana ten atak na Moskwę będzie miał większe konsekwencje strategiczne czy jednak społeczne? Moskale zobaczą na własne oczy, jak wygląda wojna. Nie wiem. Myślę, że będzie miał konsekwencje bardzo poważne, szczególnie jak będzie się powtarzał. Teraz Jacek Bartosiak przewiduje, że będą też ataki balistyczne, bo tam było chyba tylko kilka balistyków, większość to drony. Zobaczymy. Ale więcej na ten temat na pewno powie dzisiaj dr Adam Eberhardt. Przypominam, że widzimy się dzisiaj drugi raz o godzinie 20. Krzysztof Czarnecki. Pytanie o pogląd na rosnący dług publiczny, który sięga 2 bilionów złotych, przez co obsługa samych odsetek to 2% PKB Polski. W którą stronę my zmierzamy, pomijając VIP Saloniki? Nie jestem specjalistą od ekonomii, no ale oczywiście dług publiczny rośnie bardzo źle, bardzo niedobrze. Ogólnie rzecz biorąc, kolejne rządy nas zadłużają z takim poczuciem, a co to dla nas za problem? My musimy teraz mieć kasę, żeby wrzucać ten chleb i igrzyska dla ludzi, a spłacać będą nasi poprzednicy, kiedy my już będziemy na emeryturze. Krótka piłka. Chory jest ten cały system. Słuchajcie, słyszycie, że mój pies strasznie ujada, chyba hydraulik przyszedł. No dobrze, tam niech ktoś się tym zajmie. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to w odbiorze live'a. Iron niestety ma taki głos, że jak ktoś przyjeżdża do nas, czy listonosz, czy właśnie teraz hydraulik, no to niestety słychać go z odległości 10 km, jakby ktoś wsadził normalnemu psu łeb w kubeł. Taki jest mniej więcej pogłos. No. Owczarek niemiecki, duży, szeroko barczysty i takie są efekty. Panie Piotrze, co pan sądzi o likwidowaniu celów przy pomocy dronów sterowanych przez AI? Ukraina przeprowadziła udane testy ataków na pozycje Rosjan. O matko, no to porusza pan temat rzeka. No jest dla mnie sytuacja, w której maszyna podejmuje decyzję o odebraniu życia człowiekowi, jest no po prostu niedopuszczalna moralnie, no ale z drugiej strony z perspektywy człowieka, który zostaje rozerwany przez drona na kawałki, to chyba mu wszystko jedno, czy to sterował drugi człowiek, czy AI. Wiecie, no niektórzy na przykład są zwolennikami tego, że paradoksalnie wojny robotów, robot będzie mniej, bardziej humanitarny niż człowiek. Jak to wytłumaczę? Dlatego, że na przykład jeżeli robot się zaprogramuje w ten sposób, że strzelasz tylko do żołnierzy, a nie zabijasz kobiet i dzieci, no to jeżeli nie wymknie się spod kontroli, no to tak będzie robił, tak? Obce mu są jakiekolwiek uczucia, jak chęć zemsty, nienawiść plemienna, jakiś, nie wiem, szowinizm skrajny, prawda? Będzie działał według procedur. Dlaczego bardzo często jako człowiek zajmujący się historią przede wszystkim, bo to jest przecież najważniejsze dla mnie, mogę wam powiedzieć, że olbrzymia ilość zbrodni wojennych, które potem bardzo często, bo wiecie, narracje narzucają ci, którzy wygrywają wojnę, przedstawiane są jako dowód na jakieś tam niecne zamiary, zło drugiej strony i tak dalej, jest po prostu trochę efektem okoliczności. No. Ktoś tam się wścieknie, ktoś jest naładowany złą energią, komuś tam zabili wcześniej brata, to on chce się mścić. Jeżeli jeszcze w XX wieku weszliśmy w tą logikę nacjonalistyczną, plemienną, narodową, no to w tym drugim człowieku, nawet jeżeli to jest kobieta i dziecko, widzi się wroga, prawda? No AI, jakby dobrze je zaprojektować, to by było wolne od takich emocji, jak właśnie nienawiść, czy czy chęć zemsty. No ale z drugiej strony, jak to się wymknie spod kontroli, to nas wszystkich pozabija, prawda? Nie wiem, bardzo trudne dylematy moralne. Napiszcie, co wy o tym sądzicie, drodzy Państwo. Chętnie się zapoznam z waszą opinią. No. W dziwnych czasach żyjemy, to jest bez wątpienia. Historia realna. Marzy mi się cotygodniowy live z panem Jackiem Bartosiakiem. Co pan na to? Mam nadzieję, że ilość łapek da panu do myślenia. Bardzo dziękuję za wsparcie. No nie wiem, czy ja miałbym, że tak powiem, serce biednego Jacka tak ciągać po live'ach raz na tydzień. Mniej więcej odcinki z Jackiem Bartosiakiem są mniej więcej raz na miesiąc. Są zawsze bardzo, bardzo dużym wydarzeniem, tak jak ten ostatni, który bardzo, bardzo wam polecam. Ale no, Jacek przecież ma swoje gigantyczne zobowiązania zawodowe i wszyscy jesteśmy piekielnie po prostu zajęci. Ja w ogóle byłem bardzo zajętym człowiekiem, bo i książki, i kanał, i inne zobowiązania, i koncerty Iron Maiden, chociaż to akurat przyjemność, no ale te live'y wywróciły moje życie do góry nogami. No, tak jak wam mówiłem dzisiaj, to wszystko teraz jest tak super zorganizowane jak nie wiem, niemieckie wojsko. Wstaję rano, ogarniam sprawy, śniadanie, rano jeszcze czytam rzeczy, żeby wiedzieć, co się więcej działo, potem się przygotowywuję, to trochę jednak zajmuje, live, a potem zaraz skończę tego live'a, wypiję szybką kawkę i się szykuję do rozmowy z Ebrehartem. No. Już dwie rozmowy dzisiaj. Także, a ja jestem tylko sam, nie mam żadnego researchera. Nikt mi nie podkłada tutaj, wiecie, w telewizji, jakieś tam gwiazdo telewizji. Płacą mu potworne pieniądze, a on tylko siedzi i czyta, bo i mu podsuwają karteczki. Przeczytaj to. Nie, tu u nas wszystko jest autentyczne, tak jak swoje książki piszę sam. Strasznie dużo to zajmuje czasu. Jestem pracoholikiem oczywiście, nad czym cierpi moja rodzina. Kurczę, właśnie tak zdałem sobie sprawę, że poszliśmy w lekką dygresję, ale mam wrażenie, że już stworzyliśmy taką fajną społeczność na tych naszych live'ach, że czuję się z wami po prostu... jak z kumplami super i koleżankami oczywiście, zwracam się do pań, więc sobie też tak możemy o takich sprawach życiowych pogadać, nie tylko o Trumpie i Netanyahu. No w związku z tym jestem non stop w robocie, kurczę, słuchajcie. No. Posty na media społecznościowe, ja wymyślam te hasła na ślepaki. Oczywiście Patryk to już ładnie układa, robi tę graficzną stronę, ale trzeba wymyśleć dobry tytuł. Trzeba zrobić opis do tego filmu, zareklamować to na mediach społecznościowych, a mam 4, Twitter, Instagram, YouTube społeczność, Facebook, jeszcze TikToka tylko brakuje w tym wszystkim, ale jakoś jeszcze to ogarniam, ale wiecie dlaczego, bo po prostu clue to jest to, żeby człowiek w życiu miał świadomość, że robi coś pożytecznego i że to wszystko ma jakiś sens. I ja lubię tą pracę, no po prostu. Lubię tą pracę. To chyba tyle, no. Sprawia mi to przyjemność, a szczególnie te nasze live'y. Ale rozmowy z ekspertami też są ciekawe. Przecież tych ludzi się dowiaduje wielu, wielu interesujących rzeczy. Tylu ciekawych, tyle osób poznałem. Rewelacja. Dobra, słuchajcie, bo was zadręczę tutaj. Kończymy powoli. Właśnie trwa kolejny atak dronowy na Moskwę. Jakoś niespecjalnie mnie to dziwi. Spójrzmy, co tam się dzieje. No proszę, Pieskow, nasza obrona przeciwlotnicza sprawuje się bardzo, bardzo dobrze. No mam co do tego wątpliwości. No dobrze, patrzę tutaj, na razie nie ma jakichś nie wiadomo jakich rzeczy, ale ja oczywiście trzymam rękę na pulsie, jeżeli coś ważnego się wydarzy, takiego kompletnie przełomowego, no to będziemy robić live w weekend. Jak nie, no to sobie zrobimy w poniedziałek, a w weekend pojedziemy na rowery. Okej, dalej. Czy słyszał pan, że Belgia ma przekazać 7 F-16 w tym roku, a do 30 30 samolotów w Ukrainie oczywiście? Może dlatego nie potrzebują polskich maszyn, pyta Urszula Bajkiewicz. Tak, słyszałem oczywiście, że tak, ale to nie jest dlatego nie potrzebują polskich maszyn, bo polskie maszyny by się przydały chociażby jako rezerwuar części zamiennych. No, o tym nikt nie mówi, ale to jest przecież kluczowa sprawa, że oni nie muszą latać na tych naszych ostatnich 14 migach, mogliby sobie je wziąć. Przecież wiecie, jak to jest w praktyce, jak ma się 2 myśliwce, to lata 1, jak ma się 6, to latają 3, jak ma się 12, to lata 6. No, one się nawzajem kanibalizują, zawsze tu jest jeden w remoncie, w myjni. W związku z tym Ukraina potrzebuje części do migów, więc mogłaby sobie je rozebrać. Nie chce tych migów, bo jest to element oczywiście walki i przetargów i handryczenia się z nami. Tu jest polityczne są przyczyny, a nie brak potrzeb. No ale z drugiej strony oczywiście no jest rewolucja dronowa, no po co komu stare migi, to może w ogóle w ten sposób powiedzmy. No. Ciekawe, co im teraz wysadzą, to mowa o tym trwającym nowym nalocie na Moskwę. No zobaczymy. Mnie to ciekawi, no bo wiecie, jest też ograniczona ilość tych antyrakiet. No, oni są przesaturować, tak to się nazywa. Chcą po prostu spowodować, żeby tych rakiet było tak dużo, żeby tak zdusić obronę przeciwlotniczą tymi dronami, wtedy już kolejne fale mogą trafić w cele. No, jest jak i zawsze ograniczona możliwość zestrzeliwania. Panie Piotrze, w imieniu Śląskiej Społeczności Historii Realnej proszę o książkę o Ślązakach lub przynajmniej odcinek z ekspertem na temat Polaków w Wehrmachcie. Ciekawy, ale niewyczerpujący problem. No to mam dla Pana niespodziankę. To jest moja nowa książka Polacy, w której, drogi Panie i drodzy Państwo, jest część numer 2, składająca się z 4 rozdziałów Polacy w armii Hitlera. Od strony 161 do 223. Jest tam między innymi rozdział w obcych mundurach. Walczyliśmy na froncie wschodnim, oparty tekst na licznych wspomnieniach. Mam tu półpółki, słuchajcie, wspomnień Polaków z Wehrmachtu i rozdział ostatni z Wehrmachtu do Andersa, czyli o tych żołnierzach, którzy zdezerterowali na stronę aliancką i przystąpili do polskich sił zbrojnych na zachodzie, albo po prostu z reguły, powiedzmy sobie szczerze, tak to było, się odbywało, dostali się do niewoli i tam w tych obozach jenieckich zostali zwerbowani przez polskich oficerów armii Andersa. Także temat jest mi bliski, jest duża część w Polakach. Kiedyś próbowałem zrobić wywiad z profesorem Kaczmarkiem, słynnym specjalistą robiłem z nim wywiady wcześniej, liczne, ale na YouTube'a, to mam na myśli, o Polakach w Wehrmachcie, wtedy, kiedy była ta wystawa Nasi Chłopcy, no ale coś tam profesorowi nie pasowało, więc nie wyszło w końcu. Proszę bardzo, Nick prosi o pokazanie kotki, natychmiast. Niestety muszę pani Małgorzato zmartwić, kotki nie ma. Gdzieś uciekła. Panie Piotrze, czy Irańczycy dalej szanują polski naród, czy jesteśmy postrzegani jako słudzy państwa Izrael? Korwin, no nie wiem, naprawdę nie wiem. Trzeba by Irańczyków zapytać. Ja miałem z Irańczykami fajny kiedyś kontakt, gdy pracowałem w Rzeczpospolitej, to przyszedł na rozmowę ze mną i jeszcze z Jerzym Haszczyńskim, ambasador Iranu. I dał mi, gdzieś nawet miałem, ale zgubiłem, albo gdzieś tutaj wyleży. Taki prospekt, jak Iran dba o polskie groby, taki piękny album na kredowym papierze wydany, tam groby tych Polaków, którzy wyszli z nieludzkiej ziemi podczas II wojny światowej i zmarli w Persji. Bardzo był pozytywnie nastawiony do Polaków i myślę, że Iran gra swoją pragmatyczną grę, ale to, że my jesteśmy tak przyssani do tej Ameryki, no na pewno nie pomaga. A po co nam to do szczęścia? Że raz zrobiliśmy tą kretyńską konferencję antyirańską, same problemy z tego były, żeby się podlizać Amerykanom, żeśmy się skonfliktowali z Persami. Po co? Nie rozumiem tego. Nikt tego nie chciał robić, to oczywiście Polacy wyskoczyli przed szereg. Ja poproszę wujku, ja chcę to zrobić. Jezus, ten serwilizm, wiecie, po prostu najbardziej wkurza mnie w naszej polskiej opcji amerykańskiej jedna rzecz, to znaczy ten nieprawdopodobne hipokryzja, to znaczy są to ludzie, którzy w kółko opowiadają o suwerenności, niepodległości, powiedz coś złego, o Boże, skrytykuj decyzję o wywołaniu Powstania Warszawskiego, rzucą ci się z kłami, z pazurami, z pianą na pysku, po prostu, żeby cię po prostu przeczołgać, a sami są po prostu ludźmi, którzy są na takim samym poziomie jak komuniści w PRL-u. Oni mieli towarzyszy radzieckich, a ci mają towarzyszy amerykańskich. I z kosztem naszych własnych interesów, godności narodu Rzeczypospolitej płaszczą się po prostu przed tymi Jankesami. Nie? Jest to coś tak obrzydliwego, naprawdę. No. Donoszą na innych Polaków. Nie bywałe. Naprawdę nie lubię polskich polityków, ale tych wybitnie. Dobra, co my tu mamy? Panie Piotrze, czy zrzucenie bomby atomowej na Kijów zakończyłoby wojnę i zmusiło Ukrainę do kapitulacji, czy wywołałoby efekt odwrotny i doprowadziło do jeszcze większej eskalacji? Ja uchylam się od tej odpowiedzi, mogę tylko Państwu powiedzieć jedno. Wszyscy mnie o to pytacie. Ja dostałem po tym ataku na Moskwę wczoraj mnóstwo wiadomości na PRIV, na wszystkich możliwych kanałach, czy oni to zrobią. Więc jest to jakaś obawa, która istnieje w ludziach, prawda? To znaczy, że to, co powiedziała szefowa AfD. No, jeżeli dźgasz rozpalonym żelazem niedźwiedzia w oko, no to ten niedźwiedź prędzej czy później może się na ciebie rzucić i rozszarpać na strzępy. W tej logice Ukraińcy powinni być ostrożni. No, jakieś tam sobie kalkulacje zrobili, ale odpowiadając już na pańskie pytanie, gdyby Rosjanie się na to zdecydowali, gdyby to zrobili, no to już wtedy kończy się wszelka racjonalna analiza. Już nie wiem, co odpowiedzieć. No, Jacek uważa, żeby dalej walczyli. No, pytanie, w co by walnęli, no, w sam środek Kijowa, czyli counter value, uderzenie, no to byłoby, przecież nie byłoby co zbierać, prawda? Z kierownictwa politycznego Ukrainy również. No, jakby walnęli w counter force, czyli w jakieś zgrupowanie sił ukraińskich, ale to też trudno, no, bo one są w rozproszeniu przecież. Co by mieli walnąć? W pole? O mój Boże, nie wiem, no nawet nie uchylam się od odpowiedzi, no bo konsekwencje czegoś takiego międzynarodowe dla świata, dla proliferacji broni atomowej na świecie byłyby po prostu, to byłaby nowa epoka. Po tym błysku następnego dnia obudzilibyśmy się w nowym świecie, w którym wszystkie zasady i całe racjonalne rozumowanie musielibyśmy odłożyć na, zresetować się po prostu i nie wiem, co by Ukraińcy wtedy zrobili. Kto by w ogóle podejmował tę decyzję, gdyby kierownictwo ukraińskie zostało anihilowane w takim błysku atomowym. To jest tyle pytań. Oby to się nigdy nie wydarzyło. Oby Hiroshima i Nagasaki były jedynymi takimi sytuacjami. Mi osobiście brakuje takich odcinków typowo historycznych, jako o hiszpańskiej wojnie domowej. Może pan przemyśli sprawę i może raz na kwartał lub pół roku będzie pan robił. Ale nie, no panie Piotrze, no raz na kwartał i pół roku to robimy. Przecież robimy odcinki historyczne więcej raz na kwartał, tylko to trochę wszystko zależy od wydarzeń. No, jak to się wszystko w ogóle uspokoi, to w ogóle wrócimy do historii w dużej mierze i będzie pewnie jakieś 50-50. Ale no na pewno zrobię odcinek teraz na 11 lipca na rocznicę Krwawej Niedzieli Wołyńskiej, bo to już obiecałem widzom. Będzie tradycyjnie odcinek na 1 sierpnia o Powstaniu Warszawskim, może na wrzesień 39. Nie, robimy co jakiś czas, tylko oczywiście tempo wydarzeń jest tak olbrzymie, że trzeba na bieżąco komentować. No. Okej. Okay. Czy myśli pan, że pokój USA z Iranem zakończy tamtejszy regionalny konflikt? No nie, no póki tam Izrael rozrabia, to żadnego konfliktu się nie da załatwić. Konflikt trwa od 1948 roku, kiedy to państwo zostało tam implementowane z powodu wyrzutów sumienia Zachodu za Holokaust i efekt jest taki, że biedni Arabowie spłacają teraz długi Niemców de facto. Moralne długi, jak to się mówi w niemieckiej narracji. Panie Piotrze, może nowa forma odcinków, połączenie live i rozmowy z ekspertem, coś w stylu Rymanowskiego, możliwe zadania pytania panu lub bezpośrednio gościowi. Myśleliśmy o tym, no ale tylko nie chcę, żeby wszystko wyglądało tak samo. Słuchajcie, bo to jest problem YouTube'a, no każdy musi mieć jakiś swój styl, tak? Jeżeli my sobie wybudujemy piękne studio, co jest 1000 razy już nad tym myśleliśmy i dyskutowaliśmy to z widzami i będzie ono urządzone tak samo jak studia kanału sportowego Zero, Rymanowskiego i tak dalej i będziemy siedzieli i sobie gadali, odpowiadali na pytania, no to czym w zasadzie historia realna będzie się różniła od wszystkich innych kanałów? Nie wiem, no ja na razie lecę na tym naszym surowym spontanie, to jest fajne, wam widzom się to podoba, oczywiście otwierają się tysiące możliwych sposobów na rozwój kanału, ale też nie chcę tego zamieniać, słuchajcie, w coś nienaturalnego i w coś, co byłoby przerost formy nad treścią, ale czy muszę się zastanowić, no na wszystko jestem otwarty. Nie da się pewnie dla zdrowia i higieny psychicznej robić w kółko tego samego, więc tak, no może od 2027 roku wprowadzimy jakieś wielkie rewolucyjne zmiany, no zastanawiam się, tyle możliwości, tyle pomysłów. Panie Piotrze, czy Ukraina na pewno przekazała Rosji wszystkie swoje głowice nuklearne? Nie wiem, ale mam nadzieję, że Putin też nie wie i też zadaje sobie takie pytanie. O, Bart Carter, nic nie zmieniać, jest fajnie. O, dziękuję, to jest pozytywny głos. Dlaczego Ukrainie nie powiodło się jak Polsce po przemianach ustrojowych? Myślę, że jednak głębsze były te wszystkie sowieckie spaczenia tam, gigantyczna korupcja, no brak przystąpienia do Unii Europejskiej, oczywiście to oczywiste, to jednak był dla nas duży kop modernizacyjny. No wiele, wiele powodów, ale startowaliśmy z takiego samego poziomu, a dzisiaj my jesteśmy tu, a oni tam, no. To nie Polacy tam jeżdżą do roboty, tylko w drugą stronę. Więc bez wątpienia narzekamy na tą Polskę, ale to jest jednak success story te ostatnie 30 lat, więc nie marnujmy tego, nie dajmy się wciągnąć w jakąś głupią wojnę. Czy poza trampkami, subami, lajkami można panu jakoś pomóc w prowadzeniu i rozwoju kanału z dystansem? Nie wiem, nie wiem, naprawdę. Na razie sobie radzimy. Bardzo dziękuję za propozycję. Jeżeli będzie jakieś coś, co można zrobić, to będę się zgłaszał, będę apelował do widzów oczywiście. Na razie jest ok. Po prostu wiecie co, ja tam wam jeszcze więcej powiem. Jest strasznie miło, jak ktoś z was chce nas wesprzeć, czy trampkiem, bo wtedy zawsze jest powód do jakiejś śmiesznej wymiany zdań, czy na Patronite zostać patronem, czy na Facebooku, bo przepraszam, czy na YouTubie, bo to nam daje oczywiście taką, wiecie, poczucie, że ten kanał jest zbudowany na jakichś innych podstawach finansowych niż tylko i wyłącznie na algorytmach, które potrafią być kapryśne, jak wiecie, prawda? Natomiast tak na dobrą sprawę, jeżeli pytacie, jak pomagać historii realnej, po prostu oglądajcie nasze odcinki, oglądajcie filmy. Znamawiajcie innych ludzi do tego. To jest najlepsze rozwiązanie. Jeżeli każdy widz by namówił jedną osobę do tego, żeby oglądała jedną historię realną, no to mielibyśmy, łatwo powiedzieć, jeszcze większe zasięgi, a to by się przekładało na to, że nasze treści docierają i nasze idee do większej ilości ludzi i koniec. To jest najprostsze, najlepsze rozwiązanie. W związku z tym, drodzy Państwo, dzisiaj zadanie, zetnę trawę, żartuję oczywiście, ja przeprowadzę kolejną rozmowę z Adamem Eberhartem i o 20 będziecie mieli kolejny ciekawy odcinek, a was proszę, żeby każdy z was jedną osobę namówił do obejrzenia tego odcinka. O, wy plus jedna osoba. Jak to się nam dzisiaj uda o 20, no to już będzie wielka pomoc. Na spontanie to wymyśliłem. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za tego live'a. Odmeldowywuję się, bo godzinę gadaliśmy. Półtorej, przepraszam, trwał live. Bardzo, bardzo, jak zawsze miło było wszystkich zobaczyć. Plan mam taki, żeby trochę odpocząć w trakcie weekendu. Spałem w tym Mediolanie chwilę dosłownie, bo wróciliśmy z koncertu późno. W głowie mi bzyczało tego, dzwoniło od tych gitary basowej Steve'a Harrisa po koncercie Iron Maiden, a o 5 trzeba było z minutami wstawać, konkretnie 5:50, bo samolot do Polski. W związku z tym jestem lekko maltretowany tym wszystkim. Nie odespałem tej nocy, więc. Może weekend bez, ale oczywiście, jeżeli zdarzy się coś przełomowego, tak jak zawsze, jestem zawsze na posterunku, laptop przygotowany i możemy jechać z koksem. Będzie odcinek dzisiaj o 20 z Eberhartem, w niedzielę z jednym z waszych ulubionych gości o 18. Już was serdecznie zapraszam, a tymczasem się odmeldowywuję. Live'a historii realnej 19 czerwca uważam za zamkniętego. Polacy, to jest książka moja najnowsza, którą możecie kupić w księgarni internetowej historiarealna.pl, a razem z nią moje inne książki, jak Wołyń zdradzony czy Ukraińcy, dosyć bieżące sprawy na czasie, również z podpisami, bo podpisałem chyba 1500 czy ponad 1500 książek ostatnio, więc mamy podpisane wszystkie tytuły, zachęcam. Wspierajcie nas na Patronite, na YouTubie i trampkami. Bardzo dziękuję za super frekwencję, dziękuję pani Wiolce za to, że dzisiaj dbała o apolityczność i kulturę na naszym czacie. Trzymajcie się, drodzy Państwo, widzimy się dzisiaj drugi raz o 20:00, odcinek z Adamem Eberhartem o tym, jak bombardowanie Moskwy i ten szok, jaki przeżyli właśnie Rosjanie, wpłynie na Rosję, Federację Rosyjską, Putina, elity władzy, no i czy to będzie eskalacja, czy deeskalacja. Trzymajcie się. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach.